Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a w Radiu Lublin czas na popołudniową debatę. Moimi Państwa gośćmi są podporucznik Edyta Radczuk, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz prezes Organizacji Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan, Dariusz Jodłowski. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej przygotowały program dotyczący pracy więźniów. Zakłada on wybudowanie 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie. Zgodnie z założeniem programu w nowo powstałych halach zatrudniani będą przede wszystkim osadzeni odbywający karę w zakładach karnych typu zamkniętego, którzy do tej pory w mniejszym stopniu pracowali. Czy tak jest w rzeczy samej, pani Edyto?
Tak jest. Rzeczywiście pierwszym tym filarem, o którym pan redaktor wspomniał, jest wybudowanie tych 40 hal, ale również na terenie Lubelszczyzny, w zakładzie karnym we Włodawie. Taka hala ma powstać. Jesteśmy na etapie finalizowania kwestii formalnych odnośnie powstania takiej właśnie hali. Rzeczywiście ten pierwszy filar zakłada, iż kontrahenci będą mogli lokować swoją działalność inwestycyjną na terenach naszych jednostek i umożliwić jednocześnie pracę skazanym, tak jak pan powiedział, którzy ze względów penitencjarno-ochronnych nie mogą takiej pracy wykonywać poza murami więziennymi.
Ale cel tego programu jest nie tylko resocjalizacyjny, prawda?
Cel tego programu jest najogólniej mówiąc resocjalizacyjny, natomiast aspekt ma głównie finansowy, który jest też intratnym aspektem z punktu widzenia przedsiębiorcy. O tym mówi z kolei trzeci filar i tutaj należy powiedzieć o tych dotacjach, o tych ulgach dla przedsiębiorców z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy nasze unormowania prawne mówią o 20% ryczałcie przy prawidłowej, poprawnej nowelizacji, nowej nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego przewidywana jest ta ulga na poziomie 40%.
No i na te wszystkie ulgi, na te udogodnienia bez wątpienia czekali, czekają pracodawcy.
Zgadza się i z moich informacji, a także z osobistych doświadczeń jako przedsiębiorcy wynika, że ta oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem i przedsiębiorcy na Lubelszczyźnie pozytywnie się do tej oferty odnieśli. I z tego, co wiemy, to już nawet w tej chwili w zasobach, że tak powiem, osób, które odbywają karę, nie ma wiele pracowników, których można pozyskać, ponieważ ci, co byli chętni, co się nadawali do pracy, są już rozlokowani i w tej chwili czekamy na tych chętnych. Natomiast warto się w tej chwili zastanowić, czy oprócz właśnie tego aspektu resocjalizacyjnego, czy nie zmodyfikować troszkę tej oferty, żeby w zakresie tej oferty również wystąpiła po pierwsze jakaś pełna transparentność i dostępność tej oferty dla szerokiego rynku przedsiębiorców i żeby wśród nich również mogła być jakaś zasada, nie wiem, konkursu wyboru tych ofert, bo okazuje się, że jest tak duże zainteresowanie, że wręcz będziemy za jakiś czas stali przed problemem, jak tutaj reglamentować te korzyści.
Ale to zainteresowanie wynika z tych całego wachlarza korzyści, które przedsiębiorcy, bo ja tylko przypomnę, no że między innymi brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o pracę, brak konieczności respektowania wszystkich zapisów prawa pracy przy zatrudnianiu. Właściwie pani podporucznik tutaj trochę kręci głową, ale jak rozumiem, kwestia tak BHP musi być respektowana, czas pracy musi być respektowana, ale pewna elastyczność jest. Jednak.
Rzeczywiście, pozwolę sobie wejść w słowo, rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor powiedział, skazani są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a skierowania do pracy, co w znaczny sposób ogranicza tutaj stosowanie kodeksu pracy. Oni podlegają tylko pod czas pracy i pod BHP, tak jak pan słusznie
zauważył. A pracodawcy na pewno bardzo są zadowoleni z tego, że nie trzeba opłacać między innymi składki zdrowotnej, prawda, za takiego pracownika.
To akurat jest bardzo niewielka, że tak powiem, korzyść finansowa. Natomiast na pewno, tak jak żeśmy rozmawiali z kolegami, którzy korzystają z tych form, to największą korzyścią jest właśnie ta elastyczność dostępu do tej siły roboczej, bo zdarza się, że przedsiębiorca nie ma ciągłości zleceń i w przypadku małych firm jest to problem, jak utrzymać załogę, kiedy tych zleceń nie ma. Natomiast tutaj jest pełna, że tak powiem, elastyczność. Zakład karny w takich sytuacjach po prostu przejmie tych pracowników na okres, kiedy nie ma pracy, albo skieruje ich do innego przedsiębiorcy. I to jest bardzo taka ciekawa, mobilna forma doposażania firmy w pracowników.
Pani podporucznik wspomniała o tym, że już jest właściwie szykowana ta inwestycja pierwsza w zakładzie karnym we Włodawie. Podpisana umowa przedwstępna, prawdopodobnie inwestycja w przyszłym roku ma ruszyć, prawda? I ma tam być inwestycja firmy meblarskiej.
Tak jest. Rzeczywiście jest prawdą to, co pan redaktor powiedział. Jest podpisana umowa przedwstępna, złożony został wniosek o dotację uzyskaną z Funduszu Aktywizacji Zawodowej na wybudowanie takiej hali, której koszt będzie oscylował wokół kwoty około 19 milionów złotych. No tutaj takim najważniejszym, najistotniejszym wyznacznikiem, który jest jednocześnie jest też założeniem tego naszego programu pracy więźniów, jest umożliwienie zatrudnienia skazanych i chęć deklarowana przez pracodawcę ilości tego zatrudnienia. Tutaj możemy poruszać się w granicach cyfrowych 200-250 skazanych, czyli jak Państwo tutaj sami widzicie, dosyć ogromna liczba skazanych znalazłaby pracę, zatrudnienie u takiego oto pracodawcy.
I sami skazani są tym zainteresowani, chętni do takiej pracy?
Oczywiście, tak jak Pan wspomniał na początku rozmowy, trzeba w ogóle dwubiegunowo traktować ten wymiar resocjalizacyjny. Po pierwsze, korzyści ekonomiczne. Trzeba pamiętać, że osadzeni mają różne zobowiązania, czy alimentacyjne, czy komornicze i z tytułu tych należności te potrącenia będą dokonywane. Ale należy też pamiętać o drugim wymiarze, ja nazwałabym go bardziej wymiarem takim socjologicznym, czyli przyzwyczajenie do nawyku pracy, poczucie odpowiedzialności, sumienności, zdyscyplinowania, wyrabiania tych wszystkich nawyków, które będą pożądane w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego, a które w warunkach izolacji na ten moment przy takich możliwościach kreowania takiego właśnie takiej linii programu są bardzo, bardzo pożądane. O jeszcze jednej rzeczy myślę, że należałoby powiedzieć o nauce zawodu. Zarówno Centrum Kształcenia Zawodowego we Włodawie jest gotowe przeprofilować pod konkretne zawody, pod oczekiwania pracodawcy w zawodach takich jak stolarz czy tapicer, bo jak pan redaktor wspomniał, będzie to branża meblarska, jak i nasz program, w którym Służba Więzienna go realizuje, program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, gdzie również tutaj te przygotowanie zawodowe będzie tak zwanym przygotowaniem celowanym pod potrzeby pracodawcy.
No właśnie, panie prezesie, jacy to mogą być pracownicy? Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że oni się nie sprawdzą? Na przykład. Bo oprócz tego, że jest wachlarz ciekawych rozwiązań, takich właśnie elastycznych dla pracodawców, no to jednak produkt powinien mieć swoją wartość i jakość.
Ja oczywiście jestem troszkę bogatszy o wiedzę, którą czerpię właśnie ze spotkań z przedstawicielami służby więzienniczej i wiemy, że mimo obaw ze strony pracodawców, czy nawet pracowników, którzy by mieli koegzystować w zakładzie ze skazanymi, nie ma takiego zagrożenia, ponieważ no, sito, które musi przejść taki kandydat do pracy, jest dosyć szczelne. To znaczy skazani, którzy są niebezpieczni i wynikają z tego, mogą wyniknąć z tego niebezpieczeństwa związane z ich poruszaniem się na wolności, bo pamiętajmy, że takie oddelegowanie wiąże się z czasowym opuszczeniem zakładu karnego. No musi być, pozostawać na jakimś logicznym związku z samym systemem odbywania kary. Ten skazany musi szef zakładu karnego mieć pewność, że on wróci do tego zakładu, że on chce wrócić do normalnego, nie tylko do zakładu karnego, ale też do normalnego społeczeństwa po odbyciu kary. Dlatego mówimy tutaj o takiej kategorii skazanych, odbywających karę, którzy chcą się resocjalizować, dążą do tego i tak jak tutaj pani wspomniała, również poważnie traktują swoje zobowiązania, również te wynikające z odpowiedzialnego podejścia do swojego życia. No jeżeli mają dzieci, to muszą płacić alimenty. Jeżeli mają, zaciągnęli kredyty, muszą je spłacić, bo po wyjściu też będą musieli spłacać. Natomiast nie ukrywam, że wśród pracowników, którzy mają w przyszłości pracować z tymi skazanymi, jest pewien opór, bo oni też muszą pracodawcy przejść pewne szkolenie albo przygotowanie do pracy z tymi ludźmi, bo nasze wyobrażenia o tych ludziach często jest dosyć, że tak powiem, odmienne od tego, co na przykład wiedzą profesjonaliści z zakładów karnych. No trzeba mieć podejście. No tak. Przecież pamiętajmy, że to są osoby, które są nie bez powodu odizolowane od społeczeństwa.
Ale jak rozumiem, tutaj służba więzienna jest też na to przygotowana i dysponuje pewnym wachlarzem działań, które mają jakby niwelować te obawy i ewentualne jakieś przykre zdarzenia.
Ja nawet powiem więcej. Bardzo cieszę się z tego, co pan prezes na początku powiedział, że tutaj brakuje ludzi i trzeba by było znaleźć jakąś furtkę do tego. Miło mi w tym miejscu też powiedzieć, że Okręg Lubelski jest liderem, jeżeli chodzi o powszechność zatrudnienia w skali całej Polski. Te nasze wskaźniki na poziomie już w tej chwili ponad 53% zatrudnienia skazanych w znaczny sposób świadczą o tym, że dokładamy wszelkich starań.
A średnia krajowa to około
30%? Około 38-40% w zależności od miesiąca, także jesteśmy powyżej tej średniej krajowej, jesteśmy na pierwszym miejscu, z czego my się oczywiście bardzo cieszymy. Dokładamy tutaj rzeczywiście, te wskaźniki świadczą same o tym, że dokładamy wszelkich starań, żeby skutecznie przekonać naszych pracodawców do tego, że taką współpracę z nami warto nawiązać. Ale proszę również pamiętać o tym, że zapewnienie porządku i bezpieczeństwa i ochrona społeczeństwa przed przestępcami jest jednym z realizowanych przez nas i nałożonych ustawowo zadań służby, więc wpisują się w naszą codzienną pracę i profesjonalizm, który na co dzień jest widoczny.
Natomiast trzeba przyznać, że my również jako szef chociażby organizacji Lewiatan na Lubelszczyźnie jestem z tego faktu zadowolony i dumny, że na Lubelszczyźnie mamy taki wskaźnik, ponieważ z drugiej strony, jeżeli nie będziemy liderami, to będziemy w największym stopniu byśmy musieli ponosić koszty jako podatnicy utrzymywania tych więźniów, a jeżeli przedsiębiorcy są tymi twórcami PKB, z którego to musimy utrzymywać, ponosić koszty utrzymywania więźniów, dlatego ten fakt też nas cieszy i będziemy się starali, żeby te wskaźniki jeszcze poprawić, dlatego ta współpraca służb więziennictwa z organizacjami pracodawców tym bardziej jest wskazana, żebyśmy coraz bardziej systemowo do tego podchodzili i właśnie likwidowali jeszcze te bariery, które w tej chwili wydaje się, że mogą przeszkodzić, żeby te wskaźniki jeszcze podnieść, bo to nie ma co się cieszyć, że jesteśmy liderami, bądźmy jeszcze lepsi, bo
bądźmy
mamy jeszcze
Węgrzy, którzy mają 85% wskaźnik zatrudnienia.
My z kolei też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tutaj społeczeństwa, dokładamy wszelkich starań, żeby ta współpraca była konstruktywna i kreatywna.
I tego w takim razie Państwu i też i sobie, jak rozumiem, życzymy. Edyta Radczuk, okręgowy inspektorat Służby Więziennej w Lublinie oraz Dariusz Jodłowski, prezes pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan. Dziękuję Państwu za rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.